Leśne wędrowanie. Sponsorem audycji Leśne wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
I tak oto witamy się z Państwem na zimowo, ale jakże pięknie. Swoją drogą od razu podczas wędrówek w Lasach Janowskich, a działo się to wczoraj, trzeba było podjąć temat pogody, zwłaszcza tej zimowej, konkretnej i mroźnej oczywiście. A dzisiaj jak tam cieplej już u Państwa? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek i podpytujemy panów leśniczych z Lasów Janowskich, Nadleśnictwo Janów Lubelski, jak tam z tą pogodą zimową.
Ostatnie dwie noce były wspaniale zimne, minus 10, minus 18, także cieszymy się. Każda zmarznięta droga jest dobrą drogą przejezdną i korzystamy. Jeżdżenie po drogach, które opiły się wody i rozjeżdżamy je autami, to nam nie sprawia przyjemności. Staramy się korzystać z okazji, jak zamarznie, to wtedy wozimy drzewo, pracujemy i wykorzystujemy każdą sprzyjającą przez przyrodę sytuację.
W takim razie okazuje się, że mróz i śnieg to są sprzyjające elementy przyrodnicze, drodzy Państwo. Skoro tak bardzo nam ta przyroda i pogoda sprzyja, no to jeszcze zerknijmy na te rekordy temperatur, jakie miały miejsce w tym minionym tygodniu.
Myślę, że minus 18 przekraczało. Koledzy mówili o minus 20 i drugiego dnia po takim mrozie na drodze widziałem już 8-centymetrowej grubości lód. Także każde auto przez największe kałuże przejeżdża, już żadnych kałuż nie widać, tylko równą, piękną drogę.
Równa, piękna droga. Poza tym, kiedy wchodzi się w takie zmrożone kałuże, no to te efekty dźwiękowe też są naprawdę wyjątkowe i bardzo charakterystyczne. Takie rzeczy też lubimy, żeby nam pod nogami, pod butami ciężkimi, zimowymi, z podwójnymi skarpetami także co nieco pochrupało, prawda? A swoją drogą, skoro już mowa o tym stałym stanie skupienia wody, to jednak trzeba podsumować, że to naprawdę w ostatnim czasie był mokry czas. Mokry czas w lesie, mokry czas także w ciekach tych leśnych, ciekach wodnych, ale też i stan wód, tak jak Państwo z pewnością śledzą tutaj nasi radiosłuchacze. Wszelkiego rodzaju informacje pogodowe i przyrodnicze też się podnosi. Trzeba być czujnym.
Mieliśmy naprawdę bardzo mokry okres, także rowy były pełne, także zastawki, które występują w lesie. Woda płynęła po prostu wszędzie i górą. Teraz pod wpływem mrozu widać wyraźny spadek poziomu wód. No wiadomo, mróz wysusza, obciąga tą ziemię.
I takie oto zjawiska, nie tylko przyrodnicze, ale przede wszystkim fizyczne, możemy sobie obserwować w lesie, ale generalnie muszę Państwu powiedzieć, że Lasy Janowskie w tym zimowym śniegu są po prostu przepiękne. Choć są tacy, w tym także i panowie leśniczowie, którzy mówią, że nie, to jeszcze taki niedosyt tego śniegu, ale podobno mamy być spokojni i tutaj także prognozy pogody nas uspokajają. Drodzy Państwo, jeszcze ta zima nie jeden pazur podobno nam pokaże i okazuje się, że troszkę będzie się przeciągała. Ciekawa jestem, czy tak rzeczywiście będzie. A skoro już dzisiaj mówimy o Lasach Janowskich, o mojej podróży wczoraj w teren Nadleśnictwa Janów Lubelski, to powiem Państwu, że w prezencie właśnie od pana nadleśniczego z Nadleśnictwa Janów mamy, drodzy Państwo, kolejną porcję kalendarzy, tym razem z Głuszcem między innymi. Więc rzeczywiście będzie na co spojrzeć także i w tej zimowej otulinie. Dzień dobry Pani Marianno.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. W moim regionie również pogoda zróżnicowana. W czwartej było minus 18 stopni, wczoraj było minus 14 stopni, dzisiaj wychodziłam na powietrze, więc jest minus 3 stopnie, ale pada śnieg i dosyć taki porywisty wiatr zachodni powiewa. A więc, no cóż, na moim podwórku, w moich karmnikach już o godzinie 7, jeszcze było ciemno, a już wierzchołki drzew zapełnione są ptactwem. Więc trzeba było wyjść wcześniej. wyjść wcześniej, uprzątnąć te podłogi tych karmników wiszących i naturalnie wsypać im ziarna słonecznika, przede wszystkim ziarna słonecznika, a na te karmniki naziemne należało odgarnąć śnieg, bo zaraz już się pojawiają duże dziesiątki ilości trznadli, dzwońców, pojawiają się samice zięb. Są już tutaj w tej chwili, patrzę, że są już trzy kosy i wróble, i mazurki. Część tych ptaków siedzi na gałęziach i one strzegą bezpieczeństwa. A muszę powiedzieć, że przed kotami, takim ochroniarzem, jest mój niedawno przygarnięty, bezdomny, nieufny, bardzo biedny piesek Teodor. I on cicha tutaj na jakiegoś kota, który się zbliża do płotu czy do furtki i zaraz go przegania. Także mogę być spokojna o drapieżnictwo kotów. Jeżeli chodzi właśnie o to karmienie, wczoraj przed wieczorem mój były wychowanek, Pawełek, który pracuje w nadleśnictwie Garwolin, dostarczył mi 44 ekologiczne pyzy, które dzisiaj oczywiście te pyzy rozmieszczę na gałęziach drzew, część tych płyt. A więc w składzie są nasiona roślin oleistych, no tam widzę słonecznik, orzechy, jakaś tam właśnie jeszcze jakaś śruta zbożowa, tłuszcze zwierzęce i oczywiście produkty z naturalnych tych produktów, surowców, bez konserwantów, czyste ekologicznie. Ja też sama to wykonywałam, ale w tej chwili już będę miała utrudnione. Zresztą muszę być dumna z moich byłych wychowanków, którzy mi dostarczają mieszanki zbóż. Oczywiście bezinteresownie. Oni też, ja wiele lat karmiłam z nimi te ptaki w szkole, jak pracowałam. Oni uczyli się rozpoznawania tych poszczególnych gatunków, doceniają to i nadal karmią na swoich podwórkach i mi dostarczają właśnie i poślad, czyli odpady z mucki, w której są rozdrobnione nasionka pszenicy oraz innych zbóż. To jest dla mnie bardzo takie wspomagające, a jednocześnie wiem, że stosunek do przyrody, do zwierząt jest właśnie wynikiem naszego człowieczeństwa. I to właśnie to jest tak, jak to było to przysłowie starożytnych Rzymian. Nie tylko słowa uczą, ale pouczają właśnie te przykłady nasze, które my dajemy. Co się dzieje w naszych karmnikach? Oczywiście grubodziób. Grubodziób przylatuje codziennie, ale sam jest pojedynka. I bardzo uwielbia pestki dyni, ponieważ tych dyń miałam w tym roku też dużo, które się obrodziły. Mam te pestki wysuszone, więc grubodziób zachwyca się tymi pestkami. Oczywiście sikory, bogatki, bardzo dużo jest bogatek, ale zauważyłam, że sikora uboga sobie magazynuje ziarenka słonecznika pod korą. Mam taki zmurszały pień klonu, który dziewierzchołek został ucięty, a ten pień jest, jak już wspominałam w którymś naszych tutaj właśnie naszej audycji, że on pełni rolę takiego naturalnego karmnika. No i zauważyłam, że wczoraj pod tym pniem garść skorupek orzechów. A więc robota kawalika. Podobnie jak dzięcioły sobie magazynują właśnie w tych kuźniach te właśnie szyszki, których wydziobują sobie nasionka, które są ich pokarmem, tak samo kowaliki. Ale sikora uboga również sobie chowa pod korą tych drzew, no ale najsprytniejsza chyba bogatka kosztem tej sikory ubogiej się żywi. Zaraz wychwytuje, znajduje te ziarenka i widzimy, jak to jest, jak w przyrodzie zwierzęta potrafią, ptaki również, bo ptaki też są zwierzętami, jak potrafią sobie magazynować pokarmy. Przecież latem ile drozdy, śpiewaki, widziałam niejednokrotnie, jak muszle ślimaków, jak ślimaki rozbijały o kamienie. Część tych takich drobiny tych muszelek zjadają, bo samiczkom potrzebne jest właśnie wapń do budowy skorupek, jajeczek i te ślimaczki były zjadane. Także mamy w przyrodzie tyle mądrości, od której się musimy naprawdę uczyć. No cóż, są dzięcioły, zdjęciowy na słoninka sobie wiszą, tutaj się zawieszają i pojadają. Są pełzacze na przeważnie tutaj na drzewach, na modrzewiu, które tak jak myszki się spiralnie od podstawy poruszają, wyszukując jakieś jajeczka, jednocześnie również jakieś tłuszcze zwierzęce sobie tam pojadają. Jest bardzo dużo dzwońców. Mam bardzo dużo właśnie tych mazurków. O, teraz w tej chwili stoję w szopnie i widzę, że część już jest w karnikach, część już jest na ziemi tych ptaków, ale jest taki świergot, jest taki właśnie wesoły, że to jest taki spektakl, że nie potrzeba teatru. Można się tak napatrzeć i tak podziwiać, jak to jest, jak, ile jest mądrości wokół nas.
No ale i też cóż, i piękna, no, prawda? Wiecie, tego piękna, pani Marianno, więc to piękno nas tak uwrażliwia także na to wszystko, co dookoła, ale także i na te stosunki międzyludzkie, o czym pani tutaj podkreślała. Ja tylko pani szepnę słówko, tak na ucho, żeby nikt inny nie usłyszał, że chyba ktoś, tak podejrzewam, z treści listu, pisząc na las@radiolublin.pl, właśnie z pani uczniów, dawnych podopiecznych, napisał, że też podrzuca do pani Marianny te kule i te wszystkie smakołyki, bo naprawdę lubi wysłuchiwać tego, jak jeszcze ciągle ma pani energię do tego, żeby już nie tylko swoich uczniów, ale także radiosłuchaczy edukować, więc gdzieś ta nić porozumienia, proszę sobie wyobrazić, także dzięki leśnemu wędrowaniu została tutaj pociągnięta, jest i razem wspólnie. Bardzo mnie to wszystko cieszy. Kolejną porcję, pani Marianno, opowieści zostawmy sobie na za tydzień, dobrze? Proszę mi jeszcze tylko powiedzieć...
Jeszcze jedno zdanie, tak? Pani redaktor. Muszę to powiedzieć, że ja jestem dumna z moich byłych uczniów. To były najpiękniejsze lata mojej pracy. Pracy z dziećmi, z młodzieżą w szkole. To były najpiękniejsze lata mojego życia, które wspominam bardzo mile. I tych moich kochanych uczniów spotykam na co dzień, bo tutaj właśnie wiele lat w tej szkole pracowałam, z którymi mam takie naprawdę serdeczne przyjaźnie i bardzo to cenię. Bardzo jestem z tego dumna i tu w tym środowisku czuję się bardzo, 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 bardzo dobrze. Nawet i moi sąsiedzi są zarażeni tutaj karmieniem tych ptaków i naprawdę czuję się tutaj bardzo taka i bezpieczna i mam dużo życzliwych ludzi i dużo pomocy ze strony moich tutaj właśnie osób, z którymi mieszkam.
Bardzo dziękujemy i niech tak pozostanie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, pani Marianno.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia i oczywiście do zobaczenia gdzieś na tych leśnych, zimowych ścieżkach, tak, bo śnieżki też są jak najbardziej i muszę państwu powiedzieć, że naprawdę jest przepięknie. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasmakował i być może troszeczkę ten mróz zmroził państwu klamki u drzwi własnych domów i mieszkań, no to proszę się nie obawiać, proszę wyjść, bo poza tymi wszystkimi ptakami, o których tak dużo i często mówimy, także jeden z naszych radiosłuchaczy, no tak to jest w audycji, że też czasami spełniamy niejako prośby i marzenia, chciałby zwrócić uwagę na takie właśnie ptasie odgłosy, które gdzieś teraz pan realizator nam tutaj w tle prezentuje, ponieważ ten ptak, jak mówi, bardzo mu się kojarzy właśnie z takim okresem zimowym również, więc proszę powiedzieć, kto nam się tak tutaj odzywa i o kim także warto powiedzieć. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Kto to taki, czy takie efekty dźwiękowe też gdzieś państwu towarzyszą pomiędzy polem a lasem, bo to jest chyba dobry teren. A teraz już pan Jan z Zamościa, zimowego Zamościa, jak rozumiem. Zresztą chyba to był najzimniejsze miasto, tak? I najniżej odnotowana temperatura w minionym tygodniu w naszym województwie, prawda? Panie Janie, dzień dobry.
Tak, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry koleżanki i koledzy. No witam was, biały, zimowy Zamość. Co prawda temperatura jest niewielka, bo około 3 stopni poniżej zera. Niemniej jednak taką niższą temperaturę jakby odczuwalno powodują silne powiewy wiatru. I one spowodowały, że w ciągu nocy no wiatr naniósł śnieg na alejki, na chodniki, tworząc zaspy. To trochę mi przypomina, tak jak zwykle mówię, lata mojej młodości, lata 60., 70., ale to są mini zaspy, które panowie z obsługi, prawda, będą odśnieżali już niebawem, mam taką nadzieję. Natomiast tak jak pani redaktor stwierdziła, na początku tygodnia Zamość był jednym z najzimniejszych miast w Polsce, bo to prawda, na moje termometry nie odnotowały rekordowej temperatury odczuwalnej, natomiast to było, u mnie było najniżej minus 18, natomiast wśród opinii ludzi, z którymi rozmawiałem, to nawet w okolicach Zamościa, w samym Zamościu, w innych dzielnicach było 23 i minus nawet 24 stopnie. Ale my już mamy poza sobą, aczkolwiek to jest dopiero środek zimy, pani redaktor, także miejmy nadzieję, że jeszcze śnieg wiele razy nas tutaj, u nas zagości. I bardzo
tak, i mróz nas przymrozi, tak? Ma pan...
No pewnie, że tak. Tym bardziej, że za dwa tygodnie, bodajże, jeśli pan, jeśli dobrze zapamiętałem, rozpoczynają dzieci i młodzież w naszym województwie ferie zimowe.
Tak.
Niech się pocieszą trochę tym śniegiem.
Oczywiście, że tak.
I
to jest to.
Przy okazji takie stare, prawda? Przykniemy narty i poszli na Bukową Górę na przykład.
O tak, i gdzieś tak, jeszcze. Albo w Lasy Tomaszowskie, czy też tak Janowskie na biegówki, no, prawda? Bo tak już też można. Pewnie, niech tak będzie.
Bo ostatnimi laty to trochę ta aura nie przypominała zimy, bo pamiętam 20 stycznia, bo ludzie chodzili koło mnie, proszę sobie wyobrazić, w koszulkę krótkim rękawem, no to jakieś takie ewenement.
Oczywiście, krajowe, że takie rzeczy tylko pamiętamy, tak. Tak było,
także
to prawda.
Wszystkiego dobrego życzę.
Jak najbardziej dużo zdrowia, no i w takim razie dużo zimy, ale nie jest pan odosobniony.
Nie, nie.
Panie Janie, w tym uwielbieniu dla zimy, także panowie leśniczowie lubią ten czas, tak jak słyszeliśmy, jeszcze do tych rozmów będziemy oczywiście powracać, ale są i słuchacze, którym również zima jest niestraszna. Zastanawiam się, czy pan Dariusz także do nich należy. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, należę do nich. Bardzo lubię zimę, właśnie taka, jak jest śnieżna, taki mróz maksymalnie do minus 5, kiedy można wyjść do lasku, patrzeć po tropach zwierzątek, jakie to zwierzątka spacerowały. A chciałem odpowiedzieć, jaki to ptak był, co pani prezentowała. To jest bażan. Bażant jest pięknym ptakiem, tylko że to jest taki, można powiedzieć, lovelas, bo po prostu jest tak śliczny, że on musi błyszczeć. Samica jest bardzo, ma taki wzorek maskujący, że można na nią nadepnąć, jak ona nawet na gnieździe siedzi i jej nie zauważyć, dopiero jak pod nóg ucieknie. I ten ptaszek właśnie, samczyk, nie zajmuje się dziećmi. On tylko błyszczy, on tylko się pokazuje, jak on jest śliczny. Cały ciężar wychowania przyjmuje samiczka. Jak ona wysiedzi te bażanciki, to one od razu opuszczają, także opiekuje się nimi. I powiem może tak, że bażant jest wyjątkowo smaczny na rosół, bo mój wujek był myśliwym, niestety już nie żyje. Także niejednokrotnie jak z rodzicami żeśmy na imieniny czy urodziny, czy jakieś inne uroczystości rodzinne, to zawsze mile wspominam ten rosół z bażanta.
Naprawdę łączę się wraz z panem w tym powrocie do tego smaku, bo też gdzieś kiedyś miałam szansę spróbować takiego rosołu. No i naprawdę o wiele bardziej intensywny w smaku i zapachu jest niż te nasze tradycyjne rosoły, prawda, domowe. Swoją drogą rosół na mróz jak najbardziej pasuje, prawda?
Kury absolutnie to nie przypomina.
No tak. Panie Dariuszu, przepięknie pan opowiadał o tym bażancie. Naprawdę z takim gawędziarskim zacięciem. Aż sobie pomyślałam, kto wie, czy tutaj nie wyrasta nam konkurencja dla profesora Grzywaczewskiego, ale bardzo mi się to podobało. Jeżeli ornitologia jest pana pasją, domeną, to ja naprawdę zapraszam przed mikrofony. My tutaj też po to jesteśmy i po to się spotykamy, żeby uzupełniać się tą wiedzą i żeby także korzystać z takich pięknych słów, opowieści, porównań, metafor, a takie właśnie pan tutaj zastosował, mówiąc o tym o Lovelasie. Ja się z tym w pełni zgadzam, już nie wspomnę o tym, jak piękne te pióra, ale jak byłam mała, to on mi się właśnie z Pawiem, nie wiem dlaczego, kojarzył. Być może rzeczywiście coś z tej prezentacji i takiego pokazania się przed samiczką, jak ma również Paw ma, także i ten bażant. I także pamiętam jedno z piękniejszych piór, to zakładka do książki właśnie od owego bażanta pożyczona, znaczy znaleziona gdzieś tam na polu. Bardzo panu dziękuję za tę historię.
Chciałem powiedzieć, że te kolory na bażancie są tak intensywne, tak czyste. On jest naprawdę, Pan Bóg go tak pięknie stworzył, że ja uwielbiam. Z gorzetką czasami spatruję, tak jak pani mówi, staram się być, tak można powiedzieć, ptakolubem, amatorem. Co prawda skończyłem Akademię Rolniczą, ale inny kierunek, Wydział Techniki Rolniczej, także z zoologią nie mam nic wspólnego, aczkolwiek parę razy uczestniczyłem, jak pani organizowała te spotkania takie ornitologiczne, także ale mam świętej pamięci swojego wujka, który mnie zaszczepił właśnie tą pasją do ptaków. To był Stefan Strawiński z Gdańska. On nawet uczestniczył na Spitsbergenie w tych badaniach. Mianowicie co? Przyjeżdża do Sadurek. W Sadurkach rodzina ma działkę i on tam rozstawiał zawsze przynajmniej na 2 tygodnie w lecie sieci. Ja miałem takie hobby, bo zawsze jeździłem do niego tam i starałem się mu pomagać w obrączkowaniu, w tym zapisywaniu wszystkiego, także mniej więcej wiem, na czym polega trud pracy ornitologa i fundowałem tym ptaszkom start rakietowy, można powiedzieć. Mianowicie rzucałem mocno w górę, tak? Także jak pamiętam, jakiś taki mały ptaszek, czyli wujek złapał i on i mówi, słuchaj, ten ptaszek będzie za 2 miesiące w RPA. Ja taki zdziwiony, no co, takie maleństwo i da radę? No, nie martw się. Także to było niesamowite przeżycie chociażby, bo to były lata 80. Także nie można było mieć paszportu, nie można było wyjechać. To takie utęsknienie było, że ta ptaszyna poleci do RPA. I teraz dopiero mogę zrozumieć, co to znaczy ta wolność prawdziwa, że można, do RPA też możemy się wybrać. Co prawda koszty są duże, ale mamy taką możliwość. Także tym ptaszkiem rzucałem tak pionowo, mocno w górę, że on machał skrzydełkami, ale do przodu nic nie leciał. Tylko się wznosił tak gdzieś tak na wysokość 10 metrów prawie. I dopiero jak już wytracał tą pionową prędkość, dopiero do przodu leciał. Także wujek mi mówił, nie puszczaj tak, wystarczy rękę otworzyć, bo jeszcze mu skrzydła połamie. Także jak wujek nie widział, to jeszcze tam fundowałem. Ale on w dobrej kondycji odlatywał, także tam nic im się nie działo.
Oczywiście, że tak. Jest mi to również bliskie, bo takie obrazki widziałam. Widziałam podczas pracy na obozie ornitologicznym i tam w czasie tego obozu ornitolodzy zaprosili najmłodszych i właśnie dzieci z pobliskiej podstawówki miały szansę. Wszystkie te ptaszki, które łapały się na siatkę po to, żeby je zaobrączkować, po to, żeby je opisać, zważyć, zmierzyć i tak dalej, i tak dalej. Również dostawały do rąk i mogły wypuszczać i właśnie tak jak pan to opisywał. Rzeczywiście podrzucały jak najbardziej do góry, a tak jak tutaj pan zaznacza, ornitolodzy mówili, wystarczy otworzyć dłoń, wystawić troszeczkę ku słońcu i rzeczywiście już same sobie pofruną. Piękne historie, panie Darku.
Jeszcze powiem, niesamowite uczucie jest takie, jak ptaka się wyjmuje z sieci, czuć jego bicie serduszka, więc on jest przerażony, bo tu jakiś King Kong przyszedł go prawie, że zaraz zje. I on powoli, jak się go trzyma w ręku, czuć tętno, to bicie jego serduszka. Jak on się powoli uspokaja, przekonuje się i później nawet nie dziobie.
To prawda. To prawda. Naprawdę niesamowite pan nam tutaj historię opowiada. Co więcej, z własnego doświadczenia i jeszcze te wspomnienia z dzieciństwa, takie rzeczy naprawdę lubimy. W takim razie mam ochotę naprawdę spotkać się z panem gdzieś przy radiowym mikrofonie i jeszcze zebrać te historie opowieści do naszego ornitologicznego reportażu. Dziękuję pięknie i proszę dalej obserwować przyrodę. Czekamy na pana głos. Dziękuję i pozdrawiam.
Drodzy państwo,
dziękujemy. Drodzy państwo, a teraz przejdźmy troszeczkę do większej zwierzyny niż te wszystkie nasze latające i fruwające, nawet większej niż nasz bażant, o którym zaczęliśmy sobie tutaj z panem Darkiem z Lublina rozmawiać. Drodzy państwo, no pojawiał się taki problem w lasach, zwłaszcza zimą, kiedy ta dostępność pokarmu no nie jest tak na wyciągnięcie ręki, ale generalnie, kiedy tej zwierzyny jest coraz więcej, no cóż, zwierzyna dzika, zwierzyna płowa podgryza nam las.
W okresie zimowym wykładane są właśnie drzewa zgryzowe.
A to czemu służy? Czy to może pomóc w jakiś sposób leśnikom i nam, żeby ten las jednak urósł? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Czy państwo wiedzą, cóż to takiego są owe drzewa zgryzowe? Czy to jest jakiś nowy gatunek sadzony w lasach, który można właśnie zgryzać i podgryzać? Cóż to takiego są drzewa zgryzowe i czemu służą, drodzy państwo? lasmałpka.radiolublin.pl.
W okresie zimowym wykładane są właśnie drzewa zgryzowe. Także to robimy mając na celu zabezpieczenie właśnie szczególnie upraw młodników przed szkodami wyrządzonymi przez jeleniowate, no które tak jak tutaj pan leśniczy nadmienił, są coraz bardziej dotkliwe. Duże środki są wydawane na ochronę lasu, grodzenia. My grodzimy gatunki liściaste, dąb, buk, no bo bez tego nie bylibyśmy w stanie wyprowadzić młodego pokolenia z uwagi na właśnie na duże pogłowie zwierzyny.
I wtedy pojawiają się drzewa zgryzowe. Czy to inny nowy gatunek w lesie drzew, czy być może jakieś szczególne drzewa o szczególnych predyspozycjach? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Spróbujmy sobie także właśnie i zimą uzupełnić jeszcze wiedzę na ten temat. Cóż to takiego są drzewa zgryzowe? Mają państwo szansę się zastanowić, bo dopiero po serwisie informacyjnym po godzinie 8 podejmiemy ten temat.
W okresie zimowym wykładane są właśnie drzewa zgryzowe.